Cześć, z tej strony Kacper Wośkołek, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego rowerowego podcastu. W tle możecie słyszeć jakieś tutaj lokalne dźwięki, a to dlatego, że razem z moim kolegą redakcyjnym Pawłem Gadzałą.
Cześć.
Jesteśmy gdzieś tutaj na zapleczu hiszpańskiej Vuelty w Utrechcie.
Gloria siedzenia na Grand Tourach i na dużych wyścigach. Siedzimy właśnie na parkingu i nagrywamy ten podcast, kiedy ekipa zwija tutaj wszystko, aby zabrać na następny etap.
Dlatego jeśli będziecie słyszeć w tle jakieś paleciaki i inne widlaki, to nie nasza wina.
To tylko organizatorzy Vuelty próbują przygotować się do następnego etapu.
Tak, dodajmy, że nie są przygotowani nawet za dobrze do tego pierwszego startu, ale to omówimy sobie w innym odcinku podcastu, może w trakcie dnia przerwy pierwszego.
Tak, ja powiem jako osoba, która była w Utrechcie na Tour de France w roku 2015. Tour de France był wtedy znacznie lepiej zorganizowany, aczkolwiek był bardzo, bardzo gorący. Dzisiaj dosyć pochmurno, trochę deszczu, no i za nami jazda drużynowa na czas. Kacper, co wiemy po drużynówce, co myślimy o generalce?
Przede wszystkim powiem po pierwsze, że przejechałem tą trasę drużynówki. Oczywiście nie w tempie zawodników, bo jechałem na holenderskim składaku, ale przejechałem i w sumie taki wniosek mi się narzucił, że no nie jest to zbyt techniczna trasa, wbrew temu to się mówiło wcześniej. No trasa była pierwsza część oczywiście, tak. Pierwsze 5 km były dosyć wąskie i techniczne tam musiały zespoły się dobrze ułożyć, natomiast potem reszta trasy tak naprawdę dawała duże możliwości, żeby się rozpędzić i wydaje mi się, że to widzimy po wynikach, bo wygrała ekipa Jumbo-Visma, która w składzie ma m.in. Rohana Dennisa czy Dawida Finiego, a liderem został Robert Gesink.
Bardzo dużo, na trasę wyszło bardzo dużo ludzi, którzy kolarstwo obserwują, dopingują i Jumbo-Visma wygrało przed swoją publicznością. A przy mecie stoi wielki budynek Rabobanku, no, ekipy nie ma, ale jej sukcesy zbudowały na pewno zainteresowanie holenderskie i to zainteresowanie Holendrów wyścigiem na pewno widać też dzisiaj.
No i jeszcze takie pytanie do Pawła, czy myślisz, że istotnie wzrośnie sprzedaż produktów w marketach Jumbo?
Myślę, że wzrośnie liczba plakatów z zawodnikami z tego zespołu. Jumbo jest jednym z bardziej popularnych supermarketów w Holandii. I tak jak na pewno widziałeś, zawodnicy są wytapetowane te markety twarzami zawodników.
W marketach Jumbo Vuelta reklamował Mike Tamisen. Myślę, że to nie jest najlepsza twarz reklamowa. No ale przynajmniej już dzisiaj rozdawali bantanki za darmo, a nie za to, jak zrobić zakupy za 10 euro. Także myślę, że może być dzisiaj szał i oblężenie marketów.
Na pewno jest to dobra inwestycja dużej firmy holenderskiej i wygrana zespołu na swojej ziemi to jest na pewno bardzo, plus holenderski lider to jest na pewno bardzo dobry zwrot tej inwestycji. I tak jak mówiłeś, w ostatnich 30 latach mieliśmy tylko, przed Hessinkiem było tylko czterech Holendrów, którzy nosili koszulkę lidera Vuelty. A tutaj w ostatnich latach będziemy pamiętali Toma Dumoulina w roku 2015 i Bauke Mollema w 2011 roku, aczkolwiek tu akurat był liderem, aczkolwiek musieliśmy sprawdzić, bo jak wiemy w roku 2011 kilka wyników zostało wykreślonych i po tym jak zwycięstwo stracił Juan José Cobo, to Bauke Mollema też przesunął się na kilku etapach i w generalce.
No wiemy, powstały jakieś tam drobne różnice, nie będziemy teraz tego dokładnie analizować, ale zadam Pawłowi pytanie, pozostając przy ekipie Jumbo-Visma, przy tych holenderskich barwach, w sumie nie w kolorze Holandii, ale w holenderskiej ekipie. Czy myślisz, że Primoz Roglic przyjechał tutaj przygotowany i chce wygrać wyścig, czy na razie blefuje i czeka raczej na drugi tydzień, czy tam na trzeci tydzień wyścigu?
Ja myślę, że Roglic dzisiaj jechał bardzo konserwatywnie mimo wszystko i myślę, że on będzie obejmie taktykę trochę taką jak kilku innych zawodników, czyli przetrzeć się jak najlepiej przez ten pierwsze 10 dni. Powód jest prosty, no, nie miał na tyle czasu, żeby się przygotować odpowiednio tak jakby chciał do Vuelty, więc na pewno jest na liście zawodników, których wymieniałbym jako kandydatów do podium, do miejsc w czołowej piątce.
No właśnie mówiłem o tym w tym pierwszym naszym odcinku podcastu, że bardzo ciężko wytypować faworytów tegorocznej Vuelty, bo bardzo, bardzo duża liczba zawodników no, zapowiadała, że na ten wyścig przyjeżdża w nie najlepszej formie i raczej będzie po prostu wyczekiwać i analizować, badać wydarzenia na trasie i ewentualnie na nie właśnie reagować. Paweł, brałeś udział w konferencjach i kto właśnie takim zawodnikiem jest, o którym mówimy? Bo ja na przykład czytałem wywiad, po hiszpańsku oczywiście, przetłumaczony, z Michelem Landą, który zapowiadał, że raczej tutaj w generalkę nie będzie celował i raczej go interesują wygrane etapy.
Tak, Landa ma dosyć dobre uzasadnienie i to raczej nie jest blef, bo on miał jakąś kontuzję, miał problemy z mięśniami i mówi, że przez miesiąc miał, no, nie mógł trenować tak jak powinien. To jest dosyć duża wyrwa na tym etapie sezonu, więc myślę, że tak, jeżeli straci czas na pierwszych etapach gdzieś, to nie będzie to zaskoczenie. Ale mamy też kilka innych osób, które właśnie no, są na takiej pozycji. Rozmawialiśmy z Theo Gegenhardtem, z Ineosu, który no, dawno już nie pokazał takiej formy jak na Giro w 2020 roku. I też Theo mówi, że czuł się dobrze na Burgos, ale to jeszcze nie jest to, jest jeszcze troszeczkę pod formą, więc prawdopodobnie te pierwsze 10 dni będą takie, żeby przetrwać i żeby złapać ten wyższy rytm. A więc myślę, że jest kilku takich zawodników. No tutaj zobaczymy, jak poradzi sobie Ben O'Connor, który się musiał też wycofać z Tour de France. Też nie ma dni wyścigowych od tego czasu, więc na pewno będzie mu troszeczkę trudniej wejść w ten wyścig. No, o Rogliciu już powiedzieliśmy. No i więc to są troszeczkę tacy zawodnicy, którzy może niekoniecznie szafują deklaracjami. Drugą, czy kolejną osobą, która wprost powiedziała, że nie czuje się najlepiej mimo pozycji lidera, jest João Almeida, który też miał jakieś problemy zdrowotne, niespecjalnie chciał o tym mówić. No i nie wiadomo, czy to jest, na ile to jest blef. Dzisiaj pojechali dobrze, ale jak sobie poradzi na tych wspinaczkach, no to czas pokaże.
Mnie bardzo, bardzo ciekawi tutaj postawa ekipy Bora Hansgrohe, bo mają bardzo przedziwny skład. Mieli mieć czterech liderów, bo Emanuel Buchan został w ostatniej chwili zastąpiony przez Matteo Fabbro z powodu problemów zdrowotnych, więc zostali trzej liderzy. Sergio Higuita, który jeszcze w tym roku żadnego turu nie przejechał, zwycięzca Giro Jay Hindley i Wilco Kelderman, który wydaje mi się być akurat przed tym wyścigiem w bardzo dobrej formie i tutaj że on może być dosyć wysoko w generalce, jeśli będzie zachował ten swój taki stały poziom. Natomiast teraz mamy Matteo Fabbro, więc jest jakiś pomocnik na górę, natomiast pozostali zawodnicy to są pomocnicy sprintera. Sama Beneta, który w tym sezonie jest w bardzo słabej formie, nie ma tej swojej prędkości, nie potrafi się za bardzo przepychać i tak naprawdę no, próbują złapać dwie sroki za ogon i wydaje się, że może się skończyć na niczym.
Tak, no w Borze to jest, dla Bory to jest duży test. Higuita to jest też zawodnik, który musi pokazać, że...
Nie sprawdzony jeszcze w 3-tygodniowym ściganiu.
Dokładnie.
Choć trzeba przyznać, że w zeszłym roku w Tour de France miał bardzo dobry ten ostatni tydzień, ale tam nie ścigał się na generalkę, więc troszeczkę inaczej to wygląda.
Inna sytuacja,
nie?
Dokładnie. Więc tutaj zobaczymy, gdzie będzie. Tym bardziej w przypadku Higuity problem jest też taki, że nawet jeżeli będzie miał dobry tour, to no, jest długa czasówka, a to nie jest, co widzieliśmy na Tour de Pologne, to nie jest jego mocna strona. A na Tour de Pologne było pod górę troszeczkę, na Vuelcie będzie zupełnie płasko, więc myślimy, że jednak to nie wpłynie dobrze na jego szanse. Tutaj na pewno warto jeszcze wspomnieć Simona Yatesa. Dzisiaj chłopaki z Bike Exchange pojechali bardzo dobrze. Co do Yatesa, ja na pewno nie mam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jego możliwości. On wygrał ten wyścig wcześniej, natomiast bardzo ciekawe będzie zobaczenie, czy sobie poradzi, jak sobie poradzi z upałami, jak przeniesiemy się do Hiszpanii. Tutaj w Holandii jest na razie zimno i par, albo par.
No, zimno może nie jest, ale jest takie 22-23 stopnie.
Tak, no dzisiaj...
Zawodnicy mieli trochę szczęście, bo padało dzisiaj kilka razy, ale ta trasa nie była aż na tyle mokra, wyschła dosyć szybko właśnie przez tą przyzwoite to ciepło, powiedzmy.
Tak, ale też ten deszcz troszeczkę przeczyścił powietrze, bo było bardzo parno
tak.
No to na pewno nie była fajna atmosfera. Więc tak, to jest Simon Yates, no zobaczymy co wymyśli, jak dojedzie do Hiszpanii, jak się zacznie fala upałów. Nie wiem, czy wspominaliśmy jeszcze o Richardzie Carapazie. Carapaz jest na pewno jednym z faworytów do wygrania, aczkolwiek jego zespół jest bardzo niedoświadczony, jest bardzo młody zespół, ale tak jak właśnie wspominałem wcześniej, jest Theo Gegenhardt, jest jeszcze Paweł Sivakov, który wygrał Vuelta a Burgos, więc to są naprawdę zawodnicy, którzy są w stanie coś z tego razem skręcić.
Wydaje mi się, że po tej przegranej na Giro też troszeczkę wiara w Carapaza spadła wśród obserwatorów, powiedzmy, kolarstwa, takich, powiedzmy, ekspertów. No my nie typujemy, że Carapaz tutaj jakoś stromotnie przegra, bo wcale się nie dziwimy, jak będzie na pierwszym czy drugim miejscu, czy skończy.
Ja obstawiałbym go, że jednak wygra tę Vueltę.
Wygra Vueltę?
Tak.
Tak. Czyli twoim faworytem jest Carapaz?
Moim faworytem jest jednak Carapaz.
Ja takiego faworyta jeszcze nie mam, poczekam do przyjazdu do Hiszpanii, powiedzmy. Bo...
No to też trzeba zobaczyć, kto dojedzie w jednym kawałku do Hiszpanii. Tak.
Co prawda nie zapowiadam jakiegoś wielkiego wiatru, ale to Holandia to różnie może być. Gdzieś tam wjadą na otwarte pole zawodnicy i się peleton rozbije na tych dwóch następnych płaskich etapach, a tutaj nie ma tak jak na Tour de France zawodników, którzy tych liderów przeprowadzą przez takie, że tak powiem, niebezpieczne zakręty.
Tak, to jest dobra obserwacja właśnie. Tutaj zespoły nie są przygotowane specjalnie na pokonywanie etapów właśnie płaskich z wiatrem. Tych nie będzie specjalnie dużo, aczkolwiek to są odcinki, na których jeżeli powieje właśnie dzisiaj, jutro czy w niedzielę, to no, może dojść do sporego zamieszania, ponieważ jest dużo młodych zawodników, jest dużo górali, no to nie jest kombinacja, która sprzyja dobremu pokonaniu jakiegoś właśnie przerantowania jakiegoś etapu na wietrze w Holandii.
No i chyba przejdziemy sobie do ostatniego faworyta, tak? Znaczy, kogo? Faworyta może nie.
Kto jest twoim ostatnim faworytem?
Znaczy, nie jest moim do końca faworytem, ale bardzo będę na niego zwracał uwagę. To oczywiście mowa o Remco Evenepoelu, który no, nie chce, żeby na niego nakładano presję, ale w sumie, jak mówiłeś, w każdym pytaniu na niego nakładają presję różni dziennikarze. Tak. My nie nakładamy na niego presji. Dla mnie Remco, jeśli skończy w dziesiątce i wygra na przykład tą czasówkę i pokaże jeszcze się z fajnej strony na takim pagórkowatym etapie, no to będzie tą Vueltę miał, myślę, rozliczoną. A bardziej mnie dziwiło to, jak oglądałem zapowiedź zespołów, to fakt, że Quickstep nie wystawił żadnego sprintera, nie wiem kiedy ostatni raz takie w ogóle sytuacja miała miejsce, to trzeba by sięgnąć naprawdę bardzo, bardzo daleko do historii chyba.
Tak, ja też nie pamiętam i byłem na konferencji z Remco Evenepoelem. Mhm. Remco generalnie jest chyba w lepszym miejscu psychicznie niż był wcześniej, mówił zresztą o tym Poliesz, jest bardziej, chyba zaczął sobie radzić lepiej z presją, też ma chyba ustabilizowaną sytuację w ekipie, ale też chyba i osobiście, chyba będzie się żenił za w przyszłym roku. Więc jakby wygląda na to, że ten proces dojrzewania przeszedł jakby dosyć szybko i chyba na dobre mu to wyszło w tej chwili.
No bo to chyba mu właśnie brakowało najbardziej, nie umiejętności, ale tego trzymania nerwów chyba. Tego... Bardzo szybko potrafił się zagotować w jakiś głupi sposób, jakiś głupi
nie gest, przejmowania się tym,
że
co dookoła
nie
niego.
Da się wszystkiego wygrać przecież, nie?
Tak, dokładnie, bo tym bardziej, że kiedy był juniorem, dosłownie wygrywał wszystko.
Tak.
I on też mówił o tym, że to było trudne, trudno się było przestawić, więc tutaj... No zobaczymy. Mówił, że trenował, zapytałem go nawet o to, jak zmienił trening pod kątem tej Vuelty. Mówił właśnie, że z wysiłków między jednominutowych, trzyminutowych, takich dostosowanych na Ardeny, no teraz ćwiczyli jednak między 15-25 minut, 15-30 minut, więc to jest takie na typowe długie podjazdy na Vuelcie.
No tak się patrzę na jego sylwetkę, to wydaje się naprawdę bardzo taki wyżyłowany.
Tak, wygląda jakby przybrał troszeczkę na masie mięśniowej, ale nie wygląda na to, żeby...
Trochę tłuszczu straci jakby.
Tak, nie wygląda na to, żeby się zrobił... znaczy on w ogóle mówił, że zrzucił trochę wagi, więc też zobaczymy, jak mu się to...
Znaczy ja myślę, że Evenepoel może tutaj pojechać jak na Iculi, czyli po prostu gdzieś tam będzie odpadał jako jeden z pierwszych, ale swoim minimalizowaniem strat przyjedzie dosyć wysoko w generalce ostatecznie, no,
grunt to jednak...
Spokój, zachowanie spokoju, jazda swoim tempem, pewnie podpalanie się i gonienie za lepszymi góralami, jeśli tacy będą oczywiście, bo różnie się może zdarzyć.
Jak nie przymierzając niegdyś Chris Froome, któremu odjeżdżali wszyscy skoczni Hiszpanie na ścianeczkach, a Chris dojeżdżał swoim tempem i nie miał problemów. Ostatecznie. Może nie wyglądało to najbardziej widowiskowo, ale robił swoje i nie dał się wytrącić z tej równowagi, więc tego też życzymy chyba Remco.
W sumie nie jesteśmy może jego fanami, ale trzymamy kciuki, żeby ten jego talent się rozwinął w dobrym kierunku, nie?
Znaczy, zawsze jest dobrze, jeżeli zawodnik jest w stanie...
Szczególnie po takiej kontuzji, nie?
Tak, zawsze jest dobrze, jeżeli zawodnik jest w stanie potwierdzić talent, który gdzieś tam pokazał. Więc tutaj zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Ale to może nie... Znaczy, wspomniałem krótko Bena O'Connora, wspomniałem Pawła Sivakova.
Zapomnieliśmy o jednym zespole, który wystawił chyba wszystko, co ma najlepsze na tą Vueltę.
Który?
Taki teraz już w białych barwach, kiedyś był w niebieskich.
A, mówisz o Movistarze?
Nie.
Nie?
A jeszcze o innym zespole, który też zmienił barwy.
Kto zmienił jeszcze barwy? No,
taki pan, który kiedyś wygrał Igrzyska Olimpijskie, zawiaduje tym zespołem teoretycznie.
A, pan Vinokurov.
Vinokurov, tak.
Ach, no
ale
tak.
Czy o Movistarze też zapomnieliśmy.
Zapomnieliśmy o Movistarze, aczkolwiek chyba nie wiążemy wielkich nadziei z występem Enrica Massa, przynajmniej na tym etapie.
Ale może to być błąd, bo to jest zawodnik, że tak powiem, niewidoczny, ale solidny.
Tak, tak właśnie nawet rozmawialiśmy wcześniej, że...
Lepszy, znaczy w sensie, nie można powiedzieć, że to Zubeldia, ale... bo to było trochę...
Enrica Massa nie widać, ale, jak, ale w wynikach widać.
Tak, więc... to myślę, że to może być w przyszłości nowe określenie na zawodnika, czyli masowanie.
Pojechać na Massa, tak. To jest, tu widzimy właśnie, kolarze wracają do hotelu.
To Primož Roglič chyba,
Primož Roglič chyba w zielonej koszulce, chyba po kontroli antydopingowej właśnie.
Czyli Primož mamy pierwszego gościa, Primož Roglič gościem naszego podcastu.
Tak, ale zapomnieliśmy, ja nie chciałem specjalnie poświęcać uwagi Astanie, nie uważam.
Tam jest nietypowa sytuacja z Lopezem.
Tam jest nietypowa sytuacja z Lopezem, który jest teoretycznie przywrócony, czy jest przywrócony do ścigania, nie wiemy co z tego wyjdzie po tym zatrzymaniu. Ja nie widzę tutaj specjalnie, żeby ta sytuacja pomogła mu w występie na tej Vuelcie. Natomiast chciałem wskazać kogoś troszkę innego, bo mówiłeś o Keldermanie, ale myślę, że warto naświetlić, że jedzie Jay Hindley. I o ile może nie wydaje mi się on pierwszym faworytem do podium, to jest jednak zawodnik, któremu jak idzie, to już idzie. I jeżeli trafił dobrze, jeżeli się dobrze przygotował, nie miał, a nic nie wskazuje na to, nie miał jakichś tam większych problemów, to widziałbym go jednak z najmocniejszymi na podjazdach, bo no, pokazał, że jeżeli nic mu się nie przytrafi, to naprawdę.
Szczególnie, że w tych wyścigach przygotowawczych tak mi się wydaje, że właśnie nabierał dopiero tego odpowiedniego rytmu, nie?
Dokładnie.
Na przykład wydaje się, że Sivakov był w bardzo dobrej formie i być może przestrzeli tą dyspozycję na Vuelta, a Hindley no, gdzieś tam sobie spokojnie jechał, odpadał, ale myślę, że tym się po prostu nie przejmował.
Tak, myślę, że wiedział jaki jest jego cel. No i na koniec...
Ja przed Astanie chciałem powiedzieć, bo Damian Łucenko to jest mój kandydat do top 10.
Ojej.
Na takie dziewiąte miejsce, dziesiąte.
To chyba ci będę musiał kupić piwo jakieś hiszpańskie.
A już na Tour de France obstawiałem go w dziesiątce i przyjechał na dziewiątym miejscu, a ostatecznie okazało się, że na ósmym jednak.
Tak, teraz, no ale właśnie zobaczymy, czy Quintana wykreślą ostatecznie, czy go nie wykreślą, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało, czy UCI zdecyduje się podciągnąć wszystkich jedno miejsce do góry, czy po prostu wykreślą i zostawią wszystkich tak, jak było. To by wiązało się pewnie też ze zmianą nagród finansowych i tak dalej, więc to jeszcze osobna historia przed nami. Na koniec ja bym jeszcze chciał jedną osobę wyróżnić, tutaj może tak nie jako faworyta, ale jako osobę, na którą patrzymy pod kątem no, potwierdzenia talentu, zrobienia fajnego wyniku w generalce, i to jest Tymen Arensman, z którym rozmawialiśmy tak. na Tour de Pologne. Tak, Kasper, co myślisz o Tymenie?
Myślę, że Tymen... No, myślę, że takie pożegnanie ze swoim obecnym zespołem w dobrym stylu byłoby fajne w jego wykonaniu.
Myślę, że tutaj to chyba powiedziałeś wcześniej, ale myślę, że warto podkreślić, że jest kilku zawodników, którzy zostali zabrani na Vuelta, mimo że jest to ich ostatni sezon, czy ostatni występ z ekipą. Na pewno Arensman, na pewno Carapaz.
Groves ze sprinterów, ale będziecie mieli materiał taki w formie pisanej o Haydenie Grovesie.
Ale generalnie jest miło widzieć, że ekipy nie skreślają tych zawodników i nie wyrzucają
ich na
aut.
Szczególnie, że z tym DSM-em to różnie bywało w ostatnich latach. Potrafili sobie, że tak powiem, zawodnika odstawić na boczny tor. No, także. A wydaje mi się, że Arensman to jest taki właśnie reprezentant tej nowej, młodej fali. I w tej fali też trzeba uważać jeszcze w kontekście, może nie generalki, ale pokazania się na Carlosa Rodriguez'a z Ineos, na Juana Ayuso, to będzie zupełny tak naprawdę jeszcze bardzo, bardzo nieopierzony zawodnik, jeśli chodzi o taką jazdę nawet w etapówkach, tygodniówkach. A tutaj rzucony na bardzo, bardzo głęboką wodę, ale bardzo nam się podoba jego postawa, bo jest Hiszpanem, a bardzo, bardzo płynnie mówi po angielsku i nie boi się mówić w tym języku.
Tak, dlatego to też miłe zaskoczenie.
Łatwiej go nam zrozumieć, tak samo w przypadku oczywiście Carlosa Rodriguez'a. No i mój taki zawodnik, na którego ja liczę, to Ilan Van Wilder z Quickstepu, który miał no, strasznie dużo problemów w ostatnich latach. Problemy z zespołem w DSM-ie, kontuzje, teraz w Quickstepie, co zrobi dobry wynik, to ma albo jest chory, albo gdzieś się wywróci w głupi sposób, więc mam nadzieję, że przełamie tą złą serię. I ekipa postawi na niego jako drugiego lidera na generalkę, bo myślę, że już w tym momencie był w stanie może nawet wjechać do dziesiątki, patrząc na to, jak jechał na Burgos, a wcześniej na przykład na Provence na początku sezonu.
Okej, będziemy zatem obserwowali również Ivan Wildera i...
Tak. To moi kandydaci do miejsca 9-10, czyli Łucenko i Ilan Van Wilder, można to zapisać.
zweryfikujemy te twoje przewidywania w takim razie w kolejnym odcinku podcastu, który nagramy już nie z Hiszpanii, ale na pewno pilnie obserwując to, co w Hiszpanii się będzie działo. I w takim razie tym żegnamy się z wami z Utrechtu. Przewidywania Kacpra zweryfikujemy w kolejnych odcinkach. Podczas Vuelty będziemy nagrywali...
Już możesz kupić to piwo w sumie.
będziemy nagrywali kolejne odcinki i analizowali to, co dzieje się na trasie Vuelty, a tymczasem z Utrechtu pakującego sprzęt i barierki żegnamy się.
Kacper Wośkowiak, Rower.org i mój redakcyjny kolega Paweł Godzała.
Cześć.
Cześć, dzięki. Na razie.